Przy mikrofonie wita się z Państwem ojciec Grzegorz Woś i pragnę zaprosić na poranną katechezę. Na początku wezwijmy wstawiennictwa i światła Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, Boże, obraża. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze rozważania na temat dekalogu, 10 Bożych przykazań, 10 Bożych słów, które wypowiedziane zostały dla nas, dla każdego z nas, po to, by były naszymi drogowskazami, po to, by wskazywały drogę, po to, by pokazywały odpowiedni kierunek. I jesteśmy aktualnie w obrębie czwartego przykazania. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, na tej ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Specjalnie przeczytałem pełne brzmienie tego przykazania, ponieważ prawdy, o których dzisiaj będziemy słuchać, które będziemy sobie przyswajać, bardzo szeroko mówią nam o obowiązku do szanowania, do poszanowania, do troski o naszych ziemskich rodziców, o tych, którzy przekazali nam życie, którzy tego życia strzegli od samego początku, którzy nas wychowywali, ale również to przykazanie, jak powie nam za moment katechizm Kościoła katolickiego, rozszerza się do troski o naszą ojczyznę, o ten dom, o którym papież Franciszek w encyklice Laudato Si mówił, że jest naszym wspólnym domem. Świat jako całość, ale też ta społeczność, która jest naszą ziemską ojczyzną. Tutaj na ziemi podejmujemy aktualnie tematy z działu, który w katechizmie Kościoła katolickiego jest zatytułowany Władze w społeczności cywilnej. Omówiliśmy już obowiązki władz cywilnych w społeczeństwie, w ojczyźnie, a dziś chcemy przejść do obowiązków obywateli. I w katechizmie Kościoła katolickiego są to numery od 2238 do 2243. Czytamy takie słowa w katechizmie. Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga, czytamy w pierwszym liście świętego Piotra Apostoła. Drodzy, nasi zwierzchnicy, ci, którzy postawieni są, by troszczyć się o nasze dobro, mówi katechizm, są przedstawicielami Boga. Bardzo piękna analogia z tych słów rodzi się do życia zakonnego, do życia ślubami, które składają osoby konsekrowane. Tam bardzo świadomie, bardzo konkretnie poprzez profesję rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, każda osoba zakonna składa niejako swoje życie w ręce Pana Boga, a przez to w ręce swojego przełożonego, prawnie ustanowionego przełożonego, który wyraża, jest wyrazicielem woli Bożej. Niesamowite słowa z katechizmu, które rozszerzają tę prawdę i odnoszą ją nie tylko do osób zakonnych, do osób życia konsekrowanego, ale także do wszystkich, którzy żyją również w społeczeństwie świeckim, w społeczeństwie cywilnym, powiedzielibyśmy. I może to nam się wydać przedziwne, szczególnie w sytuacji, kiedy ten nasz przełożony, czy to dyrektor, czy przedstawiciel jakiejkolwiek władzy, postępuje źle. Postępuje nie tak, jakbyśmy chcieli. Postępuje w taki sposób, powiedzielibyśmy też, naganny. Katechizm dalej podejmuje takie stwierdzenie: lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, niekiedy obowiązek udzielania słusznego napomnienia, jeżeli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty. Drodzy Państwo, we wspólnocie dobrze ukształtowanej, dobrze rozumiejącej się, szczerej wspólnocie takie sytuacje są możliwe. Możemy komuś zwrócić uwagę, jeżeli mamy do niego zaufanie. Możemy powiedzieć, jeżeli coś nam się nie podoba, oczywiście pamiętając o tej zasadzie, że najpierw w cztery oczy, najpierw idziemy do źródła, aby ten problem rozwiązać u źródła, a później dalej podejmować inne kroki, które również w Piśmie Świętym czytamy, czyli wziąć kogoś na świadka i ogłosić, czy powiedzieć bardzo konkretnie. Natomiast no, jest też pewien problem, bo lękamy się o utratę pracy na przykład. Boimy się coś powiedzieć, boimy się zwrócić uwagę, ponieważ wiemy wręcz, czy czujemy, że może to negatywnie dla nas się skończyć. Tutaj przychodzi z pomocą zagadnienie miłości do ojczyzny i służba. Tę miłość i służbę rozumieć powinien każdy, tak mówi katechizm w kolejnym punkcie. Każdy ma obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa, ale w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Jeżeli ta nasza troska o dobro wspólne jest szczerą troską, jest taką troską, która wynika z głębi serca, z miłości, jak mówi o tym katechizm, to potrafimy porozmawiać, potrafimy dogadać się, potrafimy dojść do porozumienia. Tutaj też bardzo ważną jest sprawa miłości ojczyzny. Dziś w dobie takiego kosmopolityzmu, pomieszania kultur często, ta miłość do ojczyzny schodzi na dalsze plany. Jak ważne jest to, żeby już małe dzieci wychowywać w miłości do ojczyzny, by to wychowanie nie skończyło się tylko na nauczeniu wierszyka, kto ty jesteś, Polak mały, ale by to wychowanie też było wyrażone w bardzo konkretnych czynach, w bardzo konkretnym postępowaniu. Do tego zaprasza nas katechizm. Mówi o tym, że tę miłość ojczyzny każdy obywatel powinien wyrażać w tym stanie, w jakim jest. Kojarzą mi się tutaj słowa świętego Alfonsa Liguoriego, który zachęcał do świętości, wzywał do świętości każdego w swoim stanie. Mówił, jeżeli ktoś jest piekarzem, niech będzie świętym jako piekarz. Jeżeli ktoś jest kierowcą, niech będzie świętym jako kierowca. Jeżeli ktoś jest wysoko postawiony, jest królem, prezydentem, niech będzie święty jako prezydent. Wypełniamy swoje obowiązki, każdy ma swoje zadanie, każdy jest ważny. Nieistotne, czy jest kimś najważniejszym w państwie, czy jest kimś, kto spełnia obowiązki może mniej eksponowane, może nawet niewidoczne, ale też je spełnia. Jeżeli czynimy to z myślą o dobru ojczyzny, o dobru tego kraju, w którym żyjemy, który tworzymy, który wspólnie budujemy, to wtedy ta miłość ojczyzny i ta służba są w odpowiedni sposób wyrażone. Jeszcze konkretniej, nasze zadania i nasze obowiązki jako obywateli wyrażają kolejne fragmenty katechizmu. Czytamy między innymi: uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego i obrony kraju. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze takie słowa: oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu uległość, temu uległość. Komu cześć, temu cześć. A w liście do Tymoteusza Paweł wzywa nas do modlitwy i dziękczynienia za królów, za wszystkich, którzy sprawują władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Drodzy, troska o naszą ojczyznę, to również takie wypełnianie prostych obowiązków. Prostych, choć czas nasz pokazuje, że no nie tak do końca łatwych do wypełnienia, tak jakby choćby płacenie podatków, kiedy no bardzo wielu ludzi szuka dróg, by ominąć podatek, by bez faktury coś załatwiać i tak dalej, i tak dalej. A to się odbija na stanie całego kraju, na stanie finansów. Druga sprawa, korzystanie z prawa wyborczego. Patrząc na frekwencję wyborczą, możemy zobaczyć, że no połowa mniej więcej obywateli, a czasem i mniej korzysta z tego prawa. A to jest nauczanie Kościoła katolickiego. To katechizm nam o tym bardzo konkretnie przypomina. Często myślimy sobie, że to nie od nas zależy, że co tam ten nasz głos będzie znaczył, a jednak znaczy. Jeżeli każdy powie, że głos nic nie znaczy, to będzie tak, jak będzie. To będzie ta frekwencja i też nie będziemy mieli prawa do tego, żeby narzekać, bo nie wzięliśmy tej odpowiedzialności, która do nas też należy, do której mamy prawo. Drodzy, to są takie bardzo ogólne, moglibyśmy powiedzieć, obowiązki, zasady, którymi kierujemy się, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę. Katechizm formułuje również bardzo konkretne obowiązki związane z naszą ojczyzną i z każdym człowiekiem, który w tej ojczyźnie żyje, przebywa. Zwraca też uwagę na problem bardzo aktualny w punkcie 2241. Zacytuję ten punkt w całości. Narody bogate są obowiązane przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców, którzy poszukują bezpieczeństwa i środków do życia, których nie mogą znaleźć w kraju rodzinnym. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy go przyjmują. Władze polityczne z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, mogą poddać prawo do emigracji różnym warunkom prawnym, zwłaszcza poszanowaniu obowiązku migrantów względem kraju przyjmującego. Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju, który go przyjmuje, być posłusznym jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki. Jeżeli ma być to pomoc skuteczna, jeżeli ma być to pomoc, która rzeczywiście da człowiekowi potrzebującemu oczywiście, temu, któremu być może życie się posypało, życie bardzo się skomplikowało, to pomoc ta, jak stwierdza katechizm, musi być przemyślana, musi być zaplanowana, musi bardzo konkretnie też wskazywać pewne obowiązki, zachęcać i wzywać do poszanowania dziedzictwa materialnego i duchowego kraju przyjmującego. Bardzo prosto i kolokwialnie mówiąc, jeżeli przychodzę do kogoś w gości, no to nie przestawiam mu od razu mebli, nie zmieniam koloru ścian, ale wchodzę w te warunki, w te zasady, które u tego sąsiada, czy u tego gościa, czy gospodarza, do którego idziemy, panują i razem z nim staram się to życie toczyć, przeżywać. Dlatego no, taka zachęta też do tego, by każda pomoc, nie tylko jeżeli chodzi o migrantów, ale też o potrzebujących, by każda pomoc była przemyślana, by człowieka jeszcze bardziej nie zepsuć, nie zdemoralizować, ale dać konkretne sposoby rozwiązania pewnego problemu. Też mówimy może trochę kolokwialnie, ale że lepiej dać człowiekowi wędkę, którą on się posłuży, by złowić rybę, niż od razu dawać gotowe ryby, czyli gotowe rozwiązania, gotowe wyjścia. Są również sytuacje, o których w ostatnich punktach mówi katechizm, kiedy obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych. Możemy się zdziwić, możemy być zaskoczeni, ale katechizm o takich sytuacjach wspomina i mówi również bardzo jasno. Obywatel nie jest zobowiązany do przestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. Możemy odmówić wypełniania pewnych obowiązków, które są nam narzucone, jeżeli są one sprzeczne z sumieniem, z ładem moralnym, z prawem osób, a także ze wskazaniami Ewangelii. Tutaj katechizm przypomina fragment z Dziejów Apostolskich, mówiący o tym, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeżeli są jakieś nadużycia, jeżeli te nadużycia jawnie sprzeciwiają się naszemu postrzeganiu świata, które wypływa oczywiście z wiary naszej, ze zjednoczenia z Panem Bogiem, z posłuszeństwa Ewangelii, to obywatel nie tylko może, nie tylko ma prawo, ale nawet jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania takich zarządzeń, które to sumienie, jak to często nazywamy, mogłyby złamać, mogłyby zaszkodzić naszemu rozwojowi, jeżeli chodzi o naszego ducha, o naszą relację z Panem Bogiem. I w ostatnim punkcie katechizm mówi jeszcze o zbrojnym oporze przeciwko uciskowi, który jest stosowany przez władzę polityczną. Mówi na ten temat, ale daje 5 bardzo mocnych, bardzo poważnych warunków, które muszą jednocześnie występować, by ten nasz opór zbrojny nawet był uzasadniony. A są to następujące warunki. Po pierwsze, w przypadku pewnych, poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw. Po drugie, po wyczerpaniu wszystkich innych środków. Po trzecie, jeśli nie spowoduje to większego zamętu. Po czwarte, jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia. I po piąte, jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań. Czyli muszą wystąpić wszystkie warunki. Wtedy uzasadniony jest, to jest nauczanie Kościoła katolickiego i katechizmu, uzasadniony jest nawet zbrojny opór. Kiedy tak przeanalizujemy te wszystkie warunki, zobaczymy, że musi, czy musiałoby wydarzyć się coś bardzo mocnego, bardzo, bardzo poważnego, by uzasadnić takie rozwiązania. Wiadomo, każdy obywatel, każdy z nas może wyrażać swoje niezadowolenie, może powiedzieć, że coś nie podoba mu się, natomiast nie jest to od razu powód do tego, by organizować jakieś rewolty, jakieś zbrojne wystąpienia po to, by nie tylko zaprotestować, ale by w taki sposób siłą czy przemocą coś zmienić.